Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie w przystanku Historia prowadzonym przez Szczeciński Oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Dzisiaj kolejne spotkanie z serii Salonu Książki Biograficznej. Spotkanie, które wymyśliła pani dr Katarzyna Rębacka, pracownik naukowy Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie. A dziś gościmy pana doktora Łukasza Bertrama, pracownika naukowego Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
A powodem naszego dzisiejszego spotkania jest książka. Książka autorstwa pana doktora Łukasza Bertrama, Bunt, podziemie, władza, polscy komuniści, ich socjalizacja polityczna do 1956 roku. Spotkanie z autorem tej książki poprowadzi pani dr Katarzyna Rębacka ze Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Zapraszam i oddaję Państwu głos.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu przede wszystkim za przybycie na to spotkanie. Dziękuję panu doktorowi Łukaszowi Bertramowi za to, że zdecydował się dojechać z Warszawy do Szczecina.
To ogromna przyjemność.
I chyba to jest premiera, prawda? Jeśli się nie mylę, takie premierowe spotkanie.
Jak najbardziej.
No to tym bardziej jest to dla nas duży zaszczyt, ale też duże wyzwanie. Wyzwanie, proszę Państwa, dlatego, że w ramach cyklu, który prowadzę, jak dotąd, rozmowy toczyły się raczej o jednym bohaterze, o jednej bohaterce. W wypadku tej książki mamy do czynienia natomiast z bohaterem zbiorowym. I żeby od razu poprosić pana doktora o odpowiedź na pytanie, chciałabym, abyś mógł sformułować właśnie, kim jest ten bohater zbiorowy, o kim mowa.
Tak, więc jest to bohater nie tylko zbiorowy, ale jest to też bohater liczny, ponieważ jest to grupa ponad 200-osobowa. Ponad 200-osobowa grupa mężczyzn i kobiet, których jakby kryterium zaliczenia do grupy, która mnie interesowała, było dwojakie. To znaczy, po pierwsze, są to komuniści i komunistki, to znaczy osoby, które w okresie przedwojennym były uczestniczkami polskiego ruchu komunistycznego, a po drugie w okresie stalinizacji i destalinizacji, w okresie 48-56 wchodziły w skład tego, co nazwałem elitą partyjno-państwową, czyli po prostu zajmowały najwyższe stanowiska z jednej strony w aparacie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a z drugiej strony w strukturach państwowych. Jakby w ten sposób przez to dwojakie kryterium chciałem trochę przerzucić most między takimi tradycyjnymi cezurami przedwojennymi, wojennymi i powojennymi, tradycyjnymi dla historiografii, przerzucić jakiś most między badaniem ruchu komunistycznego, tego wywrotowego, podziemnego doświadczenia lat międzywojennych czyli jakby między tym a doświadczeniem budowy władzy, między zagadnieniem struktur politycznych, elit, które ten ruch stworzył w okresie powojennym. I jakby w ten sposób też chciałem uchwycić takie tytułowe doświadczenia, które jakby uważam za kluczowe w rozumieniu postaw, poglądów, emocji pewnej fascynującej formacji, jaką byli polscy komuniści. Formacji, która wywarła ogromny, można powiedzieć, wpływ na powojenną rzeczywistość, jakby w takim całym przekroju ich biografii, czyli od wczesnej młodości właśnie po doświadczenie uczestnictwa we władzy politycznej, sprawowania tej władzy.
To, co jest istotne przy analizowaniu, przy czytaniu tej książki, to, że zamiast portretu zbiorowego otrzymujemy właściwie kalejdoskop biograficzny, bo mam takie nieodparte wrażenie, że cała twoja praca, którą wykonałeś, zmierza właściwie do tego, żeby pokazać multiversum komunistycznego doświadczenia, żeby to nie było tak, że wrzucamy 200 osób do jakiegoś worka pod tytułem polscy komuniści albo przedstawiciele elit partyjno-państwowych i wychodzi nam jakiś jednorodny twór. jakiś taki obraz, który ma określone ramy i określoną barwę. Mam wręcz wrażenie, że ty tutaj jesteś malarzem sięgającym po bardzo bogatą paletę barw, po bardzo bogatą paletę emocji i doświadczeń. I to, co też jest ważne w tej książce, to to, że oddajesz głos swoim bohaterom. I teraz, skoro przy tym jesteśmy, to gdybym mogła cię poprosić o taką krótką charakterystykę bazy źródłowej, bo ona jest rzeczywiście bardzo imponująca i interesująca.
To znaczy, zanim odpowiem na to konkretne pytanie, którym zakończyłaś, ja bym jednak nawiązał do tego, co mówiłaś na początku, bo to było coś, co pozostając przy tej metaforyce malowaniu tego pewnego fresku, mi towarzyszyło nieustannie. To była takie napięcie między właśnie wielością a pewnym ujednoliceniem. To znaczy, jak poruszać się między taką banalną konstatacją, że no ludzie są różni, no więc tak samo komuniści też byli ludźmi, więc oni też po prostu byli różni. I była wielość ich doświadczeń, wielość biografii. No a z drugiej strony właśnie chodziło o uniknięcie takiego, tak jak to nazwałaś, takiego ujednolicenia, wrzucenia do jednego worka. Więc pisanie tej książki, najpierw rozprawy doktorskiej, później przygotowywanie książki, to było takie nieustanne zmaganie się z tymi dwoma biegunami. Tak? Jak pokazać z jednej strony właśnie ogromną różnorodność dróg dojścia, ogromną różnorodność takich osobistych komunizmów, jak ja to w pewnym momencie też nazywam, no ale pokazać też, że właśnie nie była to tylko taka nieustrukturyzowana mozaika, tylko to, że układało się to jednak w pewne wzorce, w pewne, można nawet powiedzieć, pewne schematy, pewne powtarzające się zjawiska. Natomiast jeśli chodzi o to pytanie drugie o bazę źródłową, tak, to znaczy tutaj główną jakby dla mnie materiałem, na którym pracowałem, to były akta osobowe. Akta osobowe właściwie brzmi to może banalnie, można powiedzieć, że one są bardzo często wykorzystywane, no są dla historyków zajmujących się ruchem komunistycznym podstawowym właściwie źródłem. Natomiast jest w tym pewien haczyk, który dobrze scharakteryzował Mariusz Mazur w swojej książce na zupełnie inny temat, na temat podziemia antykomunistycznego, w którym zauważył, że bardzo często takich aktorów indywidualnych, jednostki jakoś zaangażowane w politykę traktuje się jako takie odhumanizowane nośniki zdarzeń historycznych. Osoby, które jakby w jakimś sensie pozbawione są swoich emocji, swoich poglądów, swoich interpretacji rzeczywistości. Więc ja nie chcąc powtarzać takiego metodologicznego odchylenia, bardzo starałem się z tych akt osobowych, czyli z ankiet, życiorysów, charakterystyk, wyciągnąć właśnie nie tylko taki obiektywny wymiar, czyli skąd ktoś pochodził, jakie miał wykształcenie, takie można powiedzieć podstawy, gdzie należał, jak się toczyły jego kariera polityczna, gdzie siedział w więzieniu, ale właśnie to jak on, starałem się traktować te akta, te dokumenty jako każde, niezależnie od tego, czy pochodziły od świetnie wykształconego intelektualisty, czy od robotnika po 4 klasach szkoły powszechnej, jako taką opowieść jednostki o samej sobie. Jakąś taką autorefleksję, autoprezentację, w której osoby próbowały oddać swoje doświadczenie biograficzne. Więc to jest po pierwsze, są akta osobowe, są oczywiście wspomnienia, zarówno publikowane, jak i niepublikowane. I również oczywiście, ponieważ ja piszę, to jest opowieść o pokoleniu przedwojennych komunistów, osób w większości urodzonych w pierwszym piętnastoleciu XX wieku, więc mimo moich najszczerszych chęci nie miałem możliwości już porozmawiania z tymi ludźmi. To znaczy z kilkoma ostatnimi jeszcze udało mi się odbyć fascynujące rozmowy, które bardzo wiele wniosły do tej książki. Natomiast odbyłem też kilkadziesiąt rozmów, długich wywiadów z dziećmi i wnukami moich bohaterów i moich bohaterek, które no z jednej strony pozwoliły mi uzupełnić pewne takie czysto faktograficzne luki, które nie zapisały się, które na przykład, kiedy w dokumentach coś nie było jasne, ale z drugiej strony pozwoliły mi wejść w jakąś taką rzeczywistość, pewne doświadczenie, które nie miało w ogóle szans być zapisane w oficjalnej dokumentacji. Podam przykład, tak? To rozmowa z synem jednego z moich bohaterów, który opowiadał mi, że jego ojciec, kiedy były jakiekolwiek transmisje sportowe, zawsze kibicował, jeśli na przykład jeśli był jakiś pojedynek, nie wiem, bokserski czy jakiś inny między zawodnikami polskimi a radzieckimi, to zawsze kibicował tym polskim, ale jeśli zawodnik radziecki ścierał się z zawodnikiem z jakiegokolwiek innego kraju, to zawsze był za tym radzieckim. To pokazuje też taką bardzo złożoną relację tej takiej lojalności, która w przypadku komunistów jest ogromnie, ogromnie istotna i obarczona takimi też no, wieloma mitologizacjami tak, w stosunku właśnie do Związku Radzieckiego, która raczej trudno byłoby ją odnaleźć w życiorysie, czy nawet w jakiejś relacji złożonej do Zakładu Historii Partii w latach 60.
O tych dyspozycjach i o tym przywiązaniu do pewnych, powiedziałabym, aksjomatów typu partia, typu internacjonalizm, typu Związek Radziecki jeszcze dojdziemy, ale to, co jest istotą tej książki, to jest stworzenie przez ciebie takiego nowej typologii biograficznej, zaproponowanie naukowcom takiego zupełnie innego spojrzenia właśnie na to, co znaczyło być komunistą i z tej typologii wyłania się właśnie ten zróżnicowany obraz. Stworzyłeś 6 takich kategorii, które burzą w niektórych przypadkach właśnie obraz takiej homogeniczności, takiej dyscypliny, która bez wątpienia była tam istotna, formująca i nadrzędna. Gdybyś mógł powiedzieć, w jaki sposób, po pierwsze, jakie to są te typy biograficzne, a po drugie, w jaki sposób podejmowałeś decyzję, żeby ulokować daną osobę w takiej kategorii, a nie innej?
Tak, ta typologia, te 6 typów komunistycznej biografii, które w mojej książce proponuję, jest taką trochę drogą wyjścia z tego dylematu wielość i jedność. To znaczy w toku swoich badań właśnie spostrzegłem, że pośród wielu takich stereotypów na temat komunistów jest jeden, który nie jest jakoś bardzo taki ideologiczny, bardziej on ma może takie pod względem ideowym jest neutralny, natomiast bardzo silnie utożsamia figurę komunisty czy komunistki z figurą takiego zawodowego rewolucjonisty, czyli komunisty, który porzuca całkowicie pozapolityczne życie, aspiracje, ambicje, odrzuca to i jakby można powiedzieć wchodzi w taką pełną nielegalność, sprawa walki, sprawa rewolucji staje się dla niego właśnie taką całościową formą życia, funkcjonuje właściwie tylko w takiej już zamkniętej wspólnocie osób bardzo mu czy jej podobnej, spędza długie lata w więzieniach, wyjeżdża do Związku Radzieckiego na szkolenie partyjne i oczywiście to jest tak, że takie osoby istniały i co więcej one były można powiedzieć takim kręgosłupem tego ruchu, tak? Czyli tacy zawodowi rewolucjoniści, tak zwani funkowie, funkcjonariusze partyjni, którzy stanowią właśnie pierwszy z typów, które tutaj wyróżniłem, z tym, że Problem w tym, że oni w przekroju całego ruchu komunistycznego przedwojennego to była nieznaczna mniejszość. Ona pośród tych, którzy dostali się po wojnie do elity partyjno-państwowej, ich było wielu, no bo to byli ludzie o takich bardzo dużych, można powiedzieć, zasobach biograficznych. Oni mieli staż więzienny, byli znani w środowisku, można powiedzieć, byli takimi no, zasłużonymi towarzyszami czy towarzyszkami. Natomiast jeśli byśmy spojrzeli na ruch komunistyczny, na przedwojenny ruch komunistyczny, to zauważamy, że ogromna większość jego członków i członkiń to nie byli zawodowi rewolucjoniści, tylko właśnie tacy no, niezawodowi. Osoby, które były, łączyły jakieś zaangażowanie polityczne z codzienną pracą albo jej poszukiwaniem. To byli robotnicy, chłopi, dla których przestrzenią uprawiania polityki to była sekcja związku zawodowego gdzieś w fabryce, to było jakieś kółko spółdzielcze, to była jadłodajnia dla bezrobotnych. Czyli to były takie osoby, które, o którym, w przypadku których, i to jest jakby taki kolejny trochę stereotyp na temat komunistów, nie można mówić o jakimś takim wyobcowaniu się od pewnej, od warstw społecznych, od struktury społecznej. Oni byli bardzo, w niej bardzo silnie zanurzeni. Natomiast oczywiście z drugiej strony byli odrębni przez doświadczenie zaangażowania politycznego. Tak? To była ich droga pewnej emancypacji, pewnej zmiany swojego losu. I cytuję w książce taki fragment życiorysu Ireny Piwowarskiej. To była łódzka pończoszarka, która w połowie lat 30. wstąpiła do KPP. I ona kończy swój życiorys takim stwierdzeniem, że mój życiorys nie jest specjalnie ciekawy, ponieważ stanowi po prostu jeden z tysięcy życiorysów proletariuszy łódzkich. I oczywiście w jakimś sensie tak jest, tak? Że to znaczy, to nie był życiorys, bo ona jednak właśnie została tą komunistką, w jakimś sensie zerwała z taką podległością klas ludowych, wykazała się sprawczością, podmiotowością, ale w takim codziennym doświadczeniu rzeczywiście, no ona pracowała w fabryce, była delegatką związkową, więc rzeczywiście była bardzo blisko tej społecznego subświata, z którego się wywodziła. I jeśli były potem kolejne, wyróżniłem kolejne typy.
Bo to są dołowi.
To są dołowi, tak. To są komuniści, których
nazwałem. Warto to podkreślić. Zaczęliśmy od góry, funkcjonariusze, tak. I teraz mamy
dołowi, którzy dla mnie są takimi, można powiedzieć, mięśniami tego ruchu. Wyróżniłem też typ życiowców, który jest całkowicie odmienny z kolei i od pierwszych, i od drugich, i od funkcjonariuszy, i od dołowych. To są komunistyczni studenci. To znaczy, a tym szczególnie komunistyczni studenci i studentki, dla których to zaangażowanie na uczelniach było takim kulminacyjnym doświadczeniem politycznym przedwojennym. Czyli to są ludzie, którzy trochę młodsi od funkcjonariuszy, którzy wchodzili w lata dorosłości w czasie z jednej strony wielkiego kryzysu, który był potężnym takim całościowym przewartościowaniem, a z drugiej strony radykalizacji politycznej, radykalizacji stosunków na uczelniach drugiej RP, taką można powiedzieć, akademicką odsłoną frontu europejskiej wojny domowej między lewicą a prawicą, a z drugiej strony przestrzenią narastającego antysemityzmu nacjonalistycznej prawicy. Więc tam są ci życiowcy, tak? Akademicy, młodzi lekarze, inżynierowie, filolodzy, którzy właśnie nie odrzucają tych na przykład myśli o zrobieniu dyplomu, tylko że oni nie chcą robić tylko dyplomu z rewolucji, ale chcą też zrobić dyplom dla rewolucji. Chcą być tymi inżynierami, chcą być tymi lekarzami i w ten sposób też przysłużyć się sprawie, o którą walczą. Trochę podobni do niej są komuniści, których ja nazywam legalnymi. To są osoby starszego pokolenia, którzy najczęściej pokończyli studia i jakoś byli, funkcjonowali na, znowuż, no, w takim paradoksalnej sytuacji. Byli członkami nielegalnej partii, przy której sama przynależność do której była obarczona ryzykiem aresztowania, no jednocześnie funkcjonowali w takich legalnych, oficjalnych środowiskach drugiej RP. I na przykład tutaj fantastycznym przykładem jest Marian Spychalski, po wojnie postać bardzo znana. Przed wojną to był wzięty architekt, urbanista, nagradzany międzynarodowo, pracujący na dobrej posadzie w zarządzie miejskim w Warszawie u Starzyńskiego, no jednocześnie jakby bardzo jakby zaangażowany w na polu Stowarzyszenia Architektów, próbujący tam jakby komunistyczną agendę jakoś. Znaczy, bo wtedy on tam pracował po prostu. I co? Dalej luźni. Luźni to są komuniści, którzy szczególnie mocno odchylają się od takiego wzorca komunisty w pełni zaangażowanego, w pełni oddanego sprawie. To są ludzie, których jak się okazuje... Okazuje się bowiem, że to zaangażowanie też było stopniowalne, też miało swoje peryferie, więc są to ludzie, którzy... Niby gdzieś się otarli o przedkomunistyczny Związek Młodzieży Polskiej, ale długo w nim nie wytrwali. Należeli na przykład do organizacji studenckiej, ale nie należeli właśnie już do KZMP. Jakoś rozluźnili swoje więzi z ruchem. Okazało się, że na przykład więzienie nie zahartowało ich, a wręcz przeciwnie, raczej skłoniło do odsunięcia. No i były to osoby, które bardzo możliwe, że gdyby historia potoczyła się zupełnie inaczej,
i z komunizmem by nie miało nic
to wspólnego. Zostałby to jakiś może epizod, młodzieńczy epizod, ale wypadliby z tej komunistycznej orbity. No gdyby nie to, że jednak historia się jakoś odwróciła, no i też sięgnięto po nich, chociażby dlatego, że często posiadali jakieś wartościowe dla partii w okresie powojennym kapitały w postaci wykształcenia chociażby, że byli na przykład inżynierami. I na końcu taki typ bardzo pokrewny funkcjonariuszowi, czyli typ kominternowców, tak jak go nazwałem. No właściwie można powiedzieć, że każdy przedwojenny komunista był w jakimś sensie kominternowcem, no bo KPP była sekcją międzynarodówki komunistycznej. Ale ja tutaj, pisząc o kominternowcach, miałem na myśli takich komunistów, którzy większość czy bardzo dużą część czasu w okresie międzywojennym spędzili już w Związku Radzieckim, czyli socjalizowali się w... Związek Radziecki nie był dla nich miejscem, które jakoś epizodycznie odwiedzali, nie był tylko takim natchnieniem, pewnym mitem, pewną obietnicą, jakby taką ziszczoną obietnicą ideową, ale namacalną rzeczywistością, w której byli zanurzeni, powiedzmy, często nawet od połowy lat 20. i innej rzeczywistości nie znali, za bardzo nie znali. No i była to też oczywiście grupa, która jakby najsilniej przez to została dotknięta wielką czystką drugiej połowy lat 30. Mhm.
Mamy zatem pewien obraz, który stworzyłeś, tych typów biograficznych. W związku z tym warto byłoby choćby pokrótce powiedzieć, jak książka jest podzielona i w jaki sposób zanurzałeś się w kolejne jakby etapy tej socjalizacji, czy wyrastania, czy buntowania się poszczególnych osób. I tak jak wskazuje tytuł, bunt, czyli moment wchodzenia do ruchu, socjalizacji do ruchu, o którym piszesz, podziemie to jest ten moment konspiracji, nielegalności, II Rzeczpospolitej. No i oczywiście władza to jest moment, kiedy ci, no właśnie, nie do końca ujednoliceni, nie do końca sformatowani ludzie mają zmierzyć się z dzierżeniem władzy, mają tę władzę implantować i z tych wichrzycieli stają się kreatorami, zburzycieli stają się twórcami. Natomiast to, co byłoby istotne, wydaje mi się, dla tej całej opowieści i to, co w moim przekonaniu wzbudza rzeczywiste zainteresowanie, to dlaczego ktoś stawał się komunistą. Innymi słowy, o jakiej grupie mówimy, jeżeli chodzi o kwestie już tak bardzo ogólnie, pochodzenia, tożsamości narodowościowej. No tutaj oczywiście kwestia, że do komuny, która mocno gdzieś emocjonuje w dalszym ciągu opinię publiczną i tych, którzy się tym tematem interesują. Struktura wieku, która jest szalenie tutaj istotna, i płci. Gdybyś mógł przybliżyć właśnie taką strukturę tych naszych bohaterów.
Tak, to znaczy od razu tu można powiedzieć, że ta struktura grupy, o której piszę, ona nie do końca może jest reprezentatywna dla ruchu komunistycznego jako takiego, no bo ponieważ to jest grupa szczególna, to są ludzie, moi bohaterowie i bohaterki, to są ludzie, którzy, jak mówiłem, po wojnie znaleźli się na najwyższych stanowiskach politycznych w Polsce. Więc siłą rzeczy są to osoby, które po prostu przeżyły. Z powodów czy to metrykalnych, czy historycznych, tak? Nie zostały zgładzone ani przez Niemców w czasie okupacji, ani w stalinowskich czystkach. To są osoby, które są ponadprzeciętnie dobrze wykształcone, to o tym powiem za chwilę. To są osoby, które no właśnie nie zerwały zupełnie więzów z tym ruchem. W tej grupie, o której ja pisałem, praktycznie nie ma przedstawicieli słowiańskich mniejszości narodowych II Rzeczpospolitej, to znaczy osób o pochodzeniu ukraińskim czy białoruskim. To są pojedyncze przypadki, no podczas gdy w międzywojennym ruchu komunistycznym, który jak wiadomo no składał się nie tylko z Komunistycznej Partii Polskiej, ale też Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi, no te grupy stanowiły ogromną, no znaczy bardzo, bardzo duży, bardzo duży odsetek. Więc mówię, tutaj postaram się, odpowiadając na to pytanie, trochę właśnie mówić i o tej grupie, o której pisałem, i o całości ruchu. No więc jeśli chodzi o wiek, no to co oczywiście zwraca uwagę, kiedy patrzymy na biografię tych osób, to jest bardzo wczesny wiek wchodzenia w politykę. Znaczy w sensie związanie się z polityką, zaangażowanie polityczne. Tutaj komuniści nie są jakby wyjątkowi. W swojej takiej świetnej książce o socjalizacji młodzieży żydowskiej w II RP Kamil Kijek pokazał, że no, polityka było to doświadczenie młodości. Te ruchy polityczne wszystkie tego okresu, czy to był komunizm, czy nacjonalizm, czy ruch ludowy, one wszystkie miały jakąś agendę przemawiającą do młodzieży. Ta kwestia pokoleniowości, pewnego buntu pokoleniowego była ogromnie ważna. I patrząc tutaj też na moich bohaterów, na moje bohaterki, no nie brakuje tam po prostu osób, które wiązały się z ruchem w wieku lat 15, 16. Niektórzy już mieli wtedy doświadczenie więzienne. No i to jest oczywiście bardzo ważne do podkreślenia w kontekście trwałości nabytych wówczas jakichś dyspozycji, postaw, emocji. Tak, teoretycy socjalizacji politycznej, czyli takiego procesu przyswajania sobie norm, poglądów, właśnie postaw dotyczących polityki, wskazują, że ten czas wczesnej, powiedzmy, wieku kilkunastu lat, wczesnej dorosłości jest kluczowy dla tej, jakby dla rozwoju tej takiej jakby struktury osobowości, dla takiego no względnie już trwałego zestawu takich dyspozycji. Więc tak, są to oczywiście ludzie młodzi. Pytanie oczywiście, nie jest oczywiście tutaj zaskoczeniem, że komunizm, to pokazują też i moje badania i właściwie wszelkie inne obserwacje, to było doświadczenie ludowe, to był ruch klas ludowych, to był ruch warstw nieuprzywilejowanych, robotników, chłopów, robotników rolnych. Tak? To jest w ogóle fascynujący temat, który też jakby wciąż jest jakby nie do końca dotknięty. Była to wielomilionowa, niesłychanie mocna, poddana różnym deprywacjom, różnym dyskryminacjom, nierównościom społecznym warstwa drugiej RP. Więc my oczywiście mamy też taki stereotyp takiego komunisty, komunistki z dobrego domu, który właśnie zrywa z tym wszystkim i wybiera taką bohemę polityczną, jak to nazwał Aleksander Herz, jakby wyrzeka się tej stabilizacji czy perspektywie awansu. I oczywiście takie osoby były. Ja też o nich wspominam. To jest chociażby moja ulubiona Maria Kamińska z domu Eigerów, taka wywodząca się z naprawdę, no komunistka z pałacu, tak, wywodząca się z niesłychanie zamożnej burżuazji burżuazji, która zostawia fascynujące absolutnie wspomnienia o tym, jak to takie piętno zbyt dobrego pochodzenia, które jej coraz bardziej ciąży, odrzuca. No ale to jest właśnie ten taki obraz tego komunisty z dobrego domu, no on jest wyrazisty, natomiast w przekroju społecznym on jest oczywiście, on niknie w morzu autentycznych synów i córek, robotników czy różnych warstw ludności wiejskiej. No powiedziałem o synach i córkach. Komunizm, jak też wszelkie inne ruchy polityczne pierwszych lat XX wieku, kiedy ziemie polskie wchodziły w taką nowoczesność, no on był przestrzenią emancypacji przestrzenią wielorakiej emancypacji, na przykład chociażby, jak powiedziałem, warstw ludowych, ale również kobiet. Natomiast tych kobiet jednak ocenia się, że w ruchu komunistycznym było zapewne może około 10%. To jest też mniej więcej tak kształtuje się w tej grupie. No bo jednak trzeba pamiętać, że no, dla kobiet te bariery wejścia w doświadczenie polityczne były dużo wyższe, tak? One musiały dużo więcej przełamać tych barier na tej drodze. I taką chyba oczywiście też najważniejszą, jeśli mówimy o tej charakterystyce społecznej, ważnym aspektem było też wykształcenie, czyli takie, które jest tutaj bardzo silnie związane z pochodzeniem społecznym członków i członkiń tego ruchu. To był ruch nieuprzywilejowanych, wykluczonych, i przez to w takim systemie drugiej RP, który bardzo silnie reprodukował nierówności społeczne i znowu budował bardzo silne bariery dla warstw niższych, tak zwanych w awansie społecznym, no to rzutowało też oczywiście na strukturę tego ruchu pod względem wykształcenia. Znowuż ten pewien stereotyp tego komunistycznego intelektualisty, takiego, nie wiem, Adama Schaffa, no on znowuż to są pewne krople w morzu ludzi, którzy mieli po kilka klas szkoły powszechnej. Natomiast oczywiście oni, i to jest właśnie też bardzo jakby ważne w ogóle w badaniach każdego ruchu politycznego, jak bardzo niewystarczające są takie proste kategorie właśnie typu pochodzenie czy wykształcenie. No bo mówimy pochodzenie chłopskie. No ale co to znaczy pochodzenie chłopskie? Pochodzenie chłopskie to może być pochodzenie z warstwy bogatych gospodarzy, może być to pochodzenie z rodziny jakby wegetującej na kilku morgach ziemi. Tak samo z tym wykształceniem. Tak? Możemy mówić o wykształceniu podstawowym, powszechnym, ale musimy zauważyć też, że taką drogą komunistów do pewnej sprawczości, do emancypacji, do jakby zmiany, takiej pewnej tożsamościowej zmiany jest chociażby samokształcenie. Jest zdobywanie wykształcenia w więzieniu, w szkołach, takich politycznych szkołach w Związku Radzieckim, które z jednej strony miały formować takie bardzo zdyscyplinowane kadry oddane sprawie, które otrzymały formację marksistowsko-leninowską. Natomiast dla bardzo wielu te agendy stawały się tak naprawdę, oprócz tego, w ogóle pierwszym zetknięciem się z jakąś nauką na wyższym poziomie, na ponadpodstawowym. Chociażby Stanisław Radkiewicz, kolejna znana po wojnie postać, człowiek, któremu normalną edukację szkolną przerwała I wojna światowa, on w Komunistycznym Uniwersytecie Mniejszości Narodowych Zachodu, czyli takiej właśnie uczelni partyjnej, powstałej już na początku lat 20. w Związku Radzieckim, no odebrał tą formację polityczną, ale też po prostu nauczył się jakby dopiero na tym etapie, kiedy miał już lat około 20, nauczył się wreszcie poprawnie pisać.
No tak, no ale w jakichś ramach jednak funkcjonujemy i pewne uogólnienia są, wydaje mi się, dopuszczalne. Zresztą te ankiety, które Szczygielski zrobił, które są jakby tutaj podstawą do snucia pewnych refleksji, one pozwalają nam osadzić ten ruch właśnie w tym, czy jakby dojść do tego wniosku, że to byli jednak ludzie zdecydowanie młodzi, to byli ludzie, którzy głównie wywodzili się ze środowisk robotniczych w odniesieniu do Białorusi czy Ukrainy. Mówimy tutaj raczej o grupach chłopskich. No i kwestia jeszcze tej identyfikacji czy autoidentyfikacji narodowościowej. Tu bym chciała, żebyś się do tego odniósł, bo w książce poświęcasz temu znaczącą ilość miejsca. To jest też temat, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, który przykuwa uwagę. Jak to było z reprezentacją, z nadreprezentacją, czy w ogóle to jest dopuszczalne używanie takiego określenia osób pochodzenia żydowskiego?
Tak, no to znaczy to, że ten temat przykuwa uwagę, jest oczywiście delikatnie powiedziane.
Tak, ale rozmawiamy naukowo.
Natomiast nie możemy abstrahować tego, co dzieje się w dyskursie znacznie szerszym, gdzie faktycznie chyba jest to temat, można powiedzieć, wokół którego narosło najwięcej przekłamań, mitów czy uproszczeń dotyczących właśnie zaangażowania w komunizm osób o pochodzeniu o korzeniach żydowskich. I nie sposób się do tego nie odnieść, nie sposób również nie poświęcić tego miejsca również w takiej pracy. Więc można powiedzieć tak, że rzeczywiście, jeśli chodzi o zaangażowanie osób pochodzenia żydowskiego w ruch komunistyczny, to stanowiły one jego niemały odsetek. I trudno wskazać, ile ten odsetek faktycznie wynosił, ponieważ mimo że, i to też widać w dokumentacji Komunistycznej Partii Polski, że to nieustannie zaprzątało uwagę kierownictwa partyjnego, ile właściwie jest towarzyszy polskich, a ile towarzyszy żydowskich, no to oczywiście w warunkach ruchu konspiracyjnego nie dało się prowadzić jakiejś daleko posuniętej ewidencji i sprawozdawczości, więc no ale można powiedzieć, poruszamy się w takim kręgu szacunków 20 paru % osób o pochodzeniu żydowskim w Komunistycznej Partii Polski. I teraz tak, można powiedzieć, jakby taką tutaj, to jest jakby ten pierwszy element tej konstatacji, natomiast oczywiście drugim elementem tej konstatacji jest to, że te osoby oczywiście w przekroju całej społeczności żydowskiej II Rzeczpospolitej stanowiły nieznaczny ułamek, w którym nieznaczny ułamek, życie żydowskie, życie polityczne w II RP było ogromnie bogate, ogromnie różnorodne, z całą paletą, jakby kierunków ideowych od skrajnej lewicy po skrajną prawicę. I tak, natomiast oczywiście nie jest jakby, nie można abstrahować od tego, że dla pewnej grupy osób pochodzenia żydowskiego komunizm stanowił ten właściwy jakby kierunek, znaczy dla nich był najbardziej pożądaną ścieżką, którą mogły wybrać, był jakby przyciągał w największym stopniu. Co jakby, znaczy odpowiedź na to jest tak naprawdę, znaczy można wskazywać bardzo wiele czynników, które to sprawiały, od pewnych takich pewnych tradycji pewnego mesjanizmu, ale jakby tym kluczowym, tym podstawowym było oczywiście doświadczenie antysemityzmu.
Myślę, że tutaj bardzo ważną konstatację poczynił Stanisław Krajewski, mówiąc o tym, że o ile wśród komunistów Żydzi byli zauważalni, o tyle wśród Żydów komunistów praktycznie się nie zauważało. Czyli tutaj warto mieć jakby w głowie te dwa odnośniki. Natomiast istotą jakby przynależności, wydaje mi się, tej grupy, która z różnych powodów była w sposób szczególnie narażona na dyskryminację, tak, na właśnie brak dostępu do takich kwestii równościowych, był radykalizm i to wśród samych Żydów funkcjonowało takie określenie, że wejście na ścieżkę komunizmu było wyborem absolutnie najbardziej radykalnym z radykalnych. Jakby już zostawiając kwestię, bo mamy tutaj pewną mapę zarysowaną, wiemy już jakie mamy typy biograficzne, wiemy mniej więcej jacy ludzie przystępowali do ruchu komunistycznego. Wiemy już z Twojego wywodu również, że taką najważniejszą dyspozycją była kwestia buntu, niezgody. Oczywiście możemy tutaj uwzględniać to, z jakich domów wychodzili, czy to były domy lewicowe, czy to były domy komunizujące. No ale czas nas troszeczkę goni, a myślę, że dla naszych słuchaczy, dla naszych gości ważną rzeczą byłoby to, co się działo właśnie z tą grupą, którą opisujesz w okresie II wojny światowej, czyli właśnie, czy to byli ci krajowcy, czy to byli ci Moskale, bo z tym się też próbujesz w jakiś sposób, no, próbujesz rozmontować ten model takiego sztywnego podziału właśnie na komunistów, którzy przybyli ze wschodu, czyli tych Moskali, i tych, którzy tutaj w ramach PPR-u funkcjonowali pod okupacją niemiecką. Czyli jakbyś mógł odnieść się do tego, co ta twoja grupa robiła w okresie II wojny światowej, czy była to czynna partyjnie grupa, czy te ich losy też wyglądały właśnie bardzo różnie.
Tak, no rzeczywiście mamy ten taki dychotomiczny, jakiś ugruntowany w historiografii podział na komunistów moskiewskich i krajowych. I on oczywiście pokrywa jakąś ważną część tego doświadczenia. Natomiast tak jak powiedziałaś, starałem się go trochę rozmontować, pokazując też chociażby niemałą grupę komunistów, którzy mieli dwojakie doświadczenia. To znaczy spędzili na przykład pierwszy okres okupacji we Lwowie czy w Białymstoku pod władzą radziecką, a później z jakichś powodów nie udało im się ewakuować na wschód i zostali za linią frontu na terenach zajętych przez Niemców. Więc tak, no to i właśnie tutaj też pokazują się odmienności na tym etapie ich życia pokazują się te odmienności między różnymi typami. To znaczy, jeśli na przykład spojrzymy na tych zawodowych rewolucjonistów, przedwojennych funkcjonariuszy KPP-owskich, to oni w ogromnej większości znajdują się w Związku Radzieckim i później będą tworzyć kadry polskich Armii Berlinga, Związku Patriotów Polskich, chociaż oczywiście nie wszyscy, są również w tej grupie ludzie, którzy trafią do niemieckich obozów, czy którzy znajdą się w drugiej, którzy znajdą się w Generalnym Gubernatorstwie. Natomiast no, widać tutaj ogromną różnicę między właśnie funkcjonariuszami, a tymi dołowymi, których z kolei bardzo duża część spędza cały okres II Rzeczpospolitej, II wojny światowej pod okupacją. No z czego to wynika? Trochę wynika to tutaj się odzywa to zagadnienie narodowościowe, w uproszczeniu mówiąc, tak? Pośród tych zawodowych rewolucjonistów jest duża grupa osób pochodzenia żydowskiego, no, które po prostu mają jakby dodatkowy powód do tego, żeby obawiać się pozostania pod władzą, pod okupacją niemiecką. Są to też ludzie bardziej znani, znani jako działacze komunistyczni, ryzykują w ten sposób, że jakby zostaną jako tacy zidentyfikowani przez Niemców. Natomiast pośród grupy są to też ludzie, którzy znali Związek Radziecki niekiedy z wcześniejszych tam pobytów. Natomiast w tej grupie dołowych no, są to ludzie właśnie działacze niższego szczebla, zaangażowani na poziomie jakiegoś komitetu, do tej pory komitetu dzielnicowego, który można powiedzieć łatwiej wtopić się w to takie społeczne tło. I co więcej, którzy czasami znowu łamią trochę ten stereotyp, łamią znowu stereotyp komunisty nieustannie oddanego walce i sprawie, którzy nie podejmują jakiejś działalności politycznej w okresie w okresie wojennym, co wynika z różnych powodów. Czasami dlatego, że te losy wojenne rzucają ich w jakieś miejsce, gdzie nie posiadają żadnych kontaktów. Czasami dlatego, jak to niekiedy tłumaczą w swoich życiorysach, no nie zdają egzaminu, tak? To znaczy, co może jakby brać się z kwestii charakterologicznych, ze strachu, tak? Jest właśnie takie, są takie czasami ekspiacje. Pojawiają się w tym wymiarze bardzo ważne napięcia między tym, co polityczne, a tym, co prywatne. To znaczy, znowuż my czasami, i to nie dotyczy tylko ruchu komunistycznego, ale czasami jest taka tendencja do abstrahowania aktorów właśnie politycznych od bardzo osobistych emocji, bardzo osobistych jakby czynników motywujących ich postawy, ich zachowania. A tymczasem tutaj widzimy te sytuacje, w których potem oni na przykład właśnie znowuż tłumaczą się, dlaczego nie podjęli jakiejś bardziej aktywnej działalności, tłumaczą to obawą na przykład o rodzinę, tak? Konieczność zapewnienia losu rodzinie, czy chorobą, czy stanu zdrowia. To dotyczy również okresu przedwojennego. Więc znowuż mamy taką no dość szeroką paletę, w której jednak znowu też widzimy pewne wzorce, tak? Że na przykład właśnie ci wśród tych luźnych, tak? Luźnych, którzy byli dość słabo zaangażowani w okresie przedwojennym, również tutaj w okresie wojny charakterystyczne są takie również bardzo peryferyjne zaangażowanie na tym etapie, a czasami nawet no, takie sytuacje już można powiedzieć zupełnie wyjątkowe, kiedy ktoś w okresie wojennym wiąże się nie z podziemną PPR, tylko z Armią Krajową, ponieważ to jest przykład, myślę, że tak warto temu przykładowi nadać imię i nazwisko dla lepszej ilustracji, przykład Henryka Golańskiego, to był przed wojną był to inżynier, student Politechniki Warszawskiej, należał do organizacji Młodzieży Socjalistycznej Życie, czyli tej komunistycznej organizacji akademickiej, ale nie był nigdy członkiem Komunistycznego Związku Młodzieży Polski. No i on przeżywa taki szok na tle paktu Ribbentrop-Mołotow. On nie jest w stanie sobie tego ułożyć, jak to jest, że Związek Radziecki dokonuje tego taktycznego zwrotu, który cały ten dotychczasowy porządek, pewną strukturę myślenia wywraca. Więc on jakoś pewnie przez to, że to jego zaangażowanie nie było aż tak głębokie jak wcześniej, on nie ma tych, można powiedzieć, takich ideologicznych bezpieczników, które pozwalają mu dokonać pewnej racjonalizacji tego historycznego zwrotu. Więc ten dysonans okazuje się tak silny, że właśnie on jakby odrzuca kontakty ze środowiskiem komunistycznym, zostaje zaprzysiężony najpierw w ZWZ-cie, potem w Armii Krajowej. No i co oczywiście później, po zakończeniu wojny, staje się pewnym problemem, w którym to no on się musi jakby dokonać znowu pewnej ekspiacji, wyjaśnić, jak to się wtedy mówiło, otworzyć się przed partią, wyjaśniając swoje postępowanie. Są też bardzo ciekawe charakterystyki jego towarzyszy, którzy właśnie zwracają uwagę, że no tutaj tego towarzysza Golańskiego nie można stracić, no, tylko on musi taka praca teraz dla partii z powrotem go nakieruje na właściwą ścieżkę, czyli można powiedzieć ten proces socjalizacji, który w jego przypadku gdzieś skręcił z perspektywy partii w niewłaściwą stronę, trzeba go jakby na nowo na te właściwe tory wprowadzić.
Ja tak zerkam, nie chcąc ci przerywać, bo tutaj jest taka świetna wypowiedź jednego z bolszewików, Georgija Piatakowa, który mówi, czym jest partia, jaką ona nadrzędną funkcję pełni wśród towarzyszy. Jeśli to konieczne i ważne dla partii, możemy aktem woli usunąć z naszych umysłów w ciągu 24 godzin poglądy, które wyznawaliśmy przez lata. A wspomniałeś o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Warto oczywiście też podkreślić wagę i ciężar, rzeczywisty ciężar doświadczenia rozwiązania likwidacji KPP, z którym większość tych twoich bohaterów się zmaga, przede wszystkim z grupy kominternowskiej, najbardziej doświadczonej tym zdziesiątkowaniem, tak? Przytaczasz tam statystyki, na 95 członków tych funkcyjnych KPP 70 było represjonowanych, z czego 2/3 zostało bądź zamordowanych, bądź zmarło wskutek represji w Związku Sowieckim. Mówimy tutaj o roku 37 i 38. Ale byliśmy już w okresie II wojny światowej. Mówiłeś o tej różnorodności tych doświadczeń, przełamując właśnie pewne takie proste schematy. Więc moje pytanie jest takie. Mamy rok 44, właściwie od 43 roku wchodzimy w ten okres władzy, okres socjalizacji do władzy. Jak to się dzieje, że właśnie te osoby z tak różnymi doświadczeniami, z tak niekoniecznie kryształowym sowieckim życiorysem wchodzą w tę strukturę władzy i jakoś się z tą władzą układają, to znaczy w tym sensie układają, że nagle z tych towarzyszy stają się dyrektorami, stają się wykładowcami akademickimi, stają się pułkownikami, no stają się po prostu ludźmi, którzy mają władzę.
Tak, znaczy ja już teraz pominę oczywiście takie czysto geopolityczne tutaj determinanty, jak to się stało, że ta formacja znalazła się w w tej pozycji. Bardziej skupię się właśnie na tych jednostkowych doświadczeniach i tego, jak oni sobie radzili z tym, że nagle właśnie znajdują się wieloletni wywrotowcy, rewolucjoniści wywrotowcy, nagle znajdują się w sytuacji, w pozycji rewolucjonistów kreatorów. Tak, to znaczy po pierwsze trzeba pamiętać, że mimo wszystkich dysonansów właśnie wielkiej czystki, różnych rozczarowań i tak dalej, no to jest spełnienie marzenia. Znaczy w 44-45 roku spełnia się wielkie marzenie, wielka aspiracja tych ludzi, którzy od lat, jakby o czym oni marzyli? Oni marzyli o przejęciu władzy i o pchnięciu Polski na tory rewolucji, na dokonaniu w Polsce całościowego, rewolucyjnego przeobrażenia. I to jakby tutaj ta możliwość się pojawia i tak jak wspominała osoba z trochę innej formacji, Jan Kot, czyli krytyk eseista, który przed wojną troszkę komunizował, ale nie wszedł nigdy w to środowisko tak w pełni, no ale po wojnie można powiedzieć występował zdecydowanie jako komunista. On mówi, że mieli poczucie, że są takimi demiurgami. Tak? To było takie poczucie sprawczości, że właśnie o to otwiera się pole do tego, żeby tą Polskę zmienić. Czyli coś, co niesłychanie napędza. W tych wspomnieniach różnego rodzaju, tam się nieustannie przewija wątek takiego ogromnego entuzjazmu. I oczywiście to jest pewna klisza, szczególnie w tych różnych enuncjacjach, które były oficjalnie publikowane w PRL, więc to jest taka jakby klisza oficjalnej polityki pamięci, też partii komunistów o samych sobie, ale na pewno jest to jakby, było to doświadczenie autentyczne, tak? Że oni czuli, można powiedzieć, taką wolę mocy, że teraz, że mogą zmienić świat. I mówię świat jakby nie przesadzając, tak? Bo to też była ta perspektywa bycia po właściwej stronie historii, bycia po stronie Związku Radzieckiego, który dokonał ogromnego wysiłku, który budował taki, takie poczucie właśnie, poczucie takiego poczucia bycia na fali, nadziejowej fali. Natomiast oni oczywiście, i to też widać w tych różnego rodzaju autonarracjach, oni sobie zdawali sprawę, że są nieprzygotowani. I to się jakby to się pojawia ciągle, tak? Że ktoś pisze, tak? Że do tej pory z urzędem to miałem do czynienia to, że ten urząd mnie zamykał do więzienia, a tutaj mam go organizować. I to budziło oczywiście duże poczucie niepewności. Na pewno budziło to też takie w powiązaniu z brakami jednak tych właśnie kapitałów kulturowych, wykształcenia, doświadczenia politycznego, na pewno taką skłonność do do pewnego takiego woluntaryzmu, do działania w sposób właśnie radykalny, rewolucyjny. To jest jeszcze zagadnienie, takie, no można powiedzieć, leninowskie zagadnienie kto kogo. To znaczy komuniści z jednej, oni byli socjalizowani do tego, że klasy posiadające nie oddadzą władzy pokojowo i że rewolucja będzie się wiązała z przemocą. To znaczy ruch komunistyczny w tej socjalizacji mieściła się afirmacja przemocy i w tym oczywiście znowuż komuniści nie byli odosobnieni, jakby gotowość na przemoc, jak to Paweł Brykczyński w swojej książce nazwał, ta gotowość na przemoc była jakimś takim ważnym aspektem, który właśnie był wspólny dla radykalnej lewicy i dla radykalnej prawicy tej epoki. Ale więc tutaj jest jeszcze, więc jest ta gotowość na przemoc, gotowość na posługiwania się przemocą, ale z drugiej strony jest to poczucie takiej pozostawania w pewnej oblężonej twierdzy. To znaczy, jak się też próbuje wniknąć w emocje, które towarzyszyły temu przejmowaniu władzy, to tam często pojawia się po prostu strach. Strach przed tym, że przyjdzie pod ziemię i zabije. I jest taka właśnie, opowiadał mi syn jednego z komunistów, który przez pewien czas był sekretarzem powiatowym w Radzyminie, tuż po wojnie, jak to jego żona, a jego matka przypadkiem prawie zastrzeliła szefa lokalnego UB, który jakoś tam próbował dostać się do ich domu, jakby żyjąc w tym takim nieustannym napięciu. Więc jest to ten taki paradoks, że ludzie, którzy budzili, też no oni jak budzili ogromny strach, posługiwali się przemocą, posługiwali się terrorem, oni sami również żyli w tym strachu. Było to takie formacyjne doświadczenie, no, że jeśli my nie zwyciężymy ich, to oni zwyciężą nas.
Przepraszam, ale jest jeszcze jedna płaszczyzna tego strachu, a mianowicie poszukiwanie wroga wewnętrznego. Czyli bano się nie tylko tego, co jest na zewnątrz, ale bano się również tego, co dzieje się w środku.
Tak, chociaż to oczywiście troszkę później.
Znaczy, no tak, znaczy tak, jakby, no to już mówimy chociaż, o roku 1948.
Chociaż oczywiście no już od drugiej połowy lat 30. to takie paranoiczne poczucie zagrożenia i obawy przed wrogiem wewnętrznym, który tą braterską wspólnotę zatruje, było bardzo silne, no ale jakby tak, jako taka praktyka polityczna, no to ujawniło się z całą mocą w roku 1948. Więc jest to jeszcze ten element. I to widać, jakie temu towarzyszą takie dylematy. Na przykład niezwykle ciekawym, jakby moim takim odkryciem w czasie tych badań było to, był jakby jakim doświadczeniem było dla rządzących komunistów były strajki robotnicze w drugiej połowie lat 40. Bo mamy tu doświadczenie ludzi, którzy dla których właśnie przestrzenią uprawiania polityki w latach 30. było organizowanie strajków. I to strajków szczególnie radykalnych, strajków, które jakby agendą Komunistycznej Partii Polski, szczególnie w takim radykalnym okresie przełomu lat 20. i 30. było odrzucanie arbitrażu, było jakby pchanie tych strajków do jak najbardziej radykalnych żądań, żeby podgrzewać tą atmosferę. Więc oni są socjalizowani do tego, że te strajki są jakby ich kluczowymi aktorami, a tutaj nagle stykają się z nimi z drugiej strony. I to widać, że budzi bardzo różne reakcje i bardzo różne dysonanse. Są wypowiedzi, które właśnie świadczą, że oni niespecjalnie, niektórzy z nich, że bardzo im to doskwiera, że oni sobie nie umieją z tym poradzić, że przychodzą do nich jacyś starzy robotnicy i mówią, no towarzyszu, to wyście nauczyli nas strajkować, a teraz jak my się upominamy o swoje interesy, to wy je zwalczacie i tak by nie dajecie im jakby hamujecie ten proces naszej robotniczej podmiotowości. Natomiast oczywiście i oni szukają dróg racjonalizacji sobie tego wszystkiego. Jedna jest taka dość, można powiedzieć, uniwersalna dla doświadczenia politycznego, kiedy w sytuacji, kiedy idealista, który trafia na jakby w pozycję odpowiedzialności państwowej, partyjnej, politycznej, jakby okazuje się, że kołdra jest jednak krótka, że budżet się musi spinać, że nie jest możliwe zaspokojenie wszystkich artykułowanych żądań ekonomicznych, więc to jest, powiedzmy, ten taki wymiar bardziej uniwersalny i on jest na przykład obecny w wystąpieniach Gomułki z tego czasu, ale na przykład jest również taka racjonalizacja ideologiczna, taka bardzo silna wiara legitymizacyjna komunistów, w który centralnym punktem jest przekonanie, że to partia jako ta pewna wyobrażona wspólnota, ona najlepiej rozpoznaje interesy klasy robotniczej, że w związku z tym, jeśli robotnicy występują przeciwko władzy ludowej, to posiadają fałszywą świadomość. No tak, i więc jakby to też pokazuje, że a dla niektórych komunistów jeszcze jest to jakby kwestia jeszcze prostsza. Jest to, można powiedzieć, kwestia takiego socjalizacji do autorytaryzmu i do twardej władzy. Tak? To znaczy jest też po prostu komponent po prostu takiej, no jakby takiej ważnej dyspozycji w tym ruchu, przekonania, że właśnie ta władza nie tylko jest legitymizowana ideowo, ale również takiego pewnego, może nawet urzeczenia siłą władzy jako takiej.
Mhm. Proszę Państwa, czas nieubłaganie się kończy. My właściwie nie doszliśmy do końca tej opowieści. To jest rok 56, to jest destalinizacja, tak? To jest w pewnym sensie konieczność zmierzenia się i przewartościowania sobie pewnych rzeczy, a tych sprawdzianów grupa, o której dzisiaj rozmawialiśmy, miała całe mnóstwo. Tutaj nie padły sprawy tak istotne dla sprawowania władzy, jak fakt uprzywilejowania jej członków. Czyli to nie jest tylko awans społeczny w rozumieniu takim, że ktoś rzeczywiście w toku bycia członkiem partii zaczyna się doszkalać z Marksa i Engelsa, tak? Czy czyta literaturę i bibułę partyjną, ale on rzeczywiście przenosi się z tej kurnej przysłowiowej chaty do willi, do uprzywilejowanych ulic warszawskich, czy to będzie Aleja Róż, czy to będzie Aleja Przyjaciół, czy jeszcze jakieś wille w podwarszawskich miejscowościach. To będą określone stanowiska, czy to ambasadorów, tak, czy wojewodów, czy pierwszych sekretarzy komitetów wojewódzkich, więc z tym też wiąże się oczywiście jakaś historia i pan dr Łukasz Bertram nie pozostawia tego bez komentarza. Wszystkie te wątki w książce Państwo znajdziecie, jak również całą masę bardzo ważnych zestawień, tabel, które uporządkują, które dadzą Państwu również odpowiedź na takie pytania właśnie, a ile procent na przykład funkcjonariuszy znalazło się w biurze politycznym, a ilu dołowych zasiadało na przykład w Komitecie Centralnym. Więc dla osób zainteresowanych tego typu wiedzą, książka oczywiście uważam będzie podstawową lekturą. Ja za dzisiejsze spotkanie bardzo Państwu dziękuję za uwagę i przede wszystkim panu doktorowi Łukaszowi Bertramowi za obecność w Szczecinie.
To ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa.